Odwyk, sezon drugi, teaser. Martin Lechowicz, dzień dobry. Odwyk, sezon drugi. No a jeszcze tak niezupełnie. A zanim zacznę, to chciałem powiedzieć, że przepraszam, że tak po angielsku zajechałem na początku, mówiąc, że to jest teaser. Nie wiem, jak to po polsku się nazywa. Po prostu nie wiem. Dlatego muszę użyć słowa angielskiego. Teaser to jest taka, no, zapowiedź, powiedzmy. To jest taki podrażniacz. Podrażniać ludzi, żeby ludzie się poczuli, o, coś się będzie działo, o, już coś to jest, tak już się zaciekawili, tam przyszli, posłuchali, o, będzie się działo. No i właśnie to, co teraz słuchacie, to jest taki teaser. No musi być jakieś polskie słowo, no ale nie wiem co, no samo słowo tease to znaczy właśnie tak z kimś się droczyć. To by musiał być rzeczownik od słowa droczyć się, czyli droczer, może, nie wiem, droczer. Odwyk sezon drugi, droczer. No widzicie, czasem się nie da, czasem trzeba użyć angielskiego. Przepraszam, nie lubię, wolę po polsku. Dobra, wracając do tematu. Odwyk, jeżeli pamiętacie, jeżeli ktoś słuchał odcinków Odwyku, to był podcast o Biblii, o Bogu, o Jezusie, o Kościele i o nas wszystkich. No i w ogóle to był taki podcast prowadzony ludzkim głosem, przeze mnie głównie. Ja tu mówiłem z punktu widzenia takiego normalnego człowieka, bez jakiejś teologii zaawansowanej, bez tytułów naukowych, bez stopni w hierarchii tego czy innego kościoła. No ja tak po prostu mówię to, co myślę, to, co sam przeżyłem, to, czego się dowiedziałem i głównie starałem się mówić o tym, co Biblia mówi na ten czy tam inny temat. I w ogóle co mówi, bo większość z nas nie wie, co mówi Biblia, no bośmy jej nie czytali, nie? No ja czytałem akurat, no dobrze, to nie my, wy. Nie wiecie, no bo ty nie wiesz. A może wiesz, nie wiem, różni ludzie słuchają Odwyku. Słuchali. No więc tak, pierwsza paczka Odwyku się zakończyła, 50 kilka odcinków. Nie pamiętam, kiedy zacząłem nagrywać, ale skończyłem, kiedy? W marcu, tak. Czyli już 3 miesiące przerwy były. No, musiałem sobie odpocząć, dobrze zrobiłem. Nie wiedziałem, czy chcę dalej nagrywać. Przekonaliście mnie, pisząc komentarze, listy, żebym nagrywał dalej. I powiem szczerze, że gdybyście tego nie zrobili, to bym pewnie nie nagrywał. Tak, taki jestem. No, wolę wiedzieć, że jakieś są dobre skutki tego, co robię, jeżeli robię coś takiego, co ma być, no, przynajmniej trochę bardziej poważne. Jak się wygłupiam, albo jakieś takie robię, nie wiem, podcasty albo teksty piszę takie, no takie głupkowate, no. Co tu dużo mówić. Robię inne podcasty, które są mniej lub bardziej głupkowate albo coś tam innego tworzę bardziej głupkowatego. No to sobie tak dla własnej przyjemności robię, ale Odwyk ma być dla was. Jeżeli nie ma z tego pożytku, to ja kończę. Ale się okazało, że jest. I dlatego już za chwileczkę, już za momencik zaczynam sezon drugi. Następne odcinki Odwyku, znowu będę mówił o Biblii, znowu będę mówił, co tam jest napisane. I chcę mówić o jeszcze archeologii, tego nie mówiłem. Znalazłem ekspertkę właściwie, która się zna na archeologii biblijnej. Archeologia biblijna to jest no, normalna archeologia, z tym, że taka, która się bardziej zajmuje historycznymi miejscami albo wydarzeniami, które są opisane w Biblii. Albo inaczej to powiem, to jest archeologia, która potwierdza biblijną wersję wydarzeń. A nie, to było chyba trochę na ten temat. No to dobrze, to będzie tam więcej, bo jest ciekawe. Znaczy, będę oczywiście się starał szukać jakichś ciekawych rzeczy, takich no, dla normalnych ludzi interesujących, nie dla jakichś ekspertów. Taki ma być Odwyk, taki był i taki będzie. No. A dzisiaj to jest tylko teaser. To jeszcze nie jest odcinek pierwszy, tylko odcinek taki pośredni, zerowy. Ale dzisiaj już coś będzie do posłuchania i dzisiaj mam tu dla was reportaż dwóch facetów, Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Bardzo bym chciał kiedyś spotkać tych dwóch panów, bo robią dość niezwykłe reportaże, jak na reportaże. Nie znam nikogo innego, kto robiłby reportaże o takiej tematyce i w taki sposób przedstawione. Oni robią, słyszałem chyba trzy, no co najmniej trzy ich reportaże, nie pamiętam, więcej chyba, ale te trzy pamiętam. Wszystkie trzy były takie, które strasznie rzucały o glebę człowiekiem, dlatego że oni nie starają się jakoś przedstawiać w sposób sensacyjny to, co tam, tego swojego materiału. Oni znajdują ludzi, którzy coś przeżyli i przeżyli coś takiego drastycznego, szokującego, niezwykłego i ciekawego. I co ma związek, przynajmniej odległy, przynajmniej no jakiś tam związek z Bogiem, o tak powiem, albo z jakąś ezoteryką, albo tak jak na przykład w tym tutaj reportażu, to na przykład z ćpaniem, z narkotykami. No i znajdują takich ludzi. A to tam też są jakieś odniesienia do Boga, Biblii. Trochę jest. Dużo więcej jest o narkotykach akurat. No i oni znajdują takich ludzi, potrafią przedstawić te ich opowieści. Właściwie tylko przedstawiają ich opowieści, żadnego własnego komentarza nie ma. Potrafią przedstawić to w taki sposób, żeby to, co najciekawsze, samo z tego wyszło. Oni nie dobarwiają nic. To jest się rzadko wydarza. Nie, jakoś tak dużo nie dają tam tej dramatycznej muzyki. No nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Na przykład w tym programie na TVN-ie Nie z tej Ziemi, czy coś? Jakoś tak się nazywał, tak? No ten taki o tych różnych UFO, nie UFO, nie? To tam jest strasznie dużo tego dodatków takich. Znaczy faktów jest, powiedzmy, 20% jakichś konkretów, a reszta to jest taka otoczka sensacyjna. No, a w tych reportażach Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka tego mięsa takiego, tej treści, to ja bym powiedział, że jest 90%. No, a 10% to jest tam muzyka w tle, czy tam jakieś przerwy może, nie wiem. Właśnie, przerwy na muzykę. Właściwie to są tylko te same opowieści, oni tylko tam wycięli to, co jest najbardziej istotne, żeby dłużyzn nie było. Właściwie do tego się sprowadza ich praca. No, świetne są, krótko mówiąc, te reportaże. Jeden z nich tutaj, który się nazywa Matki Ćpunów, chciałem wam puścić. On jest dostępny w sieci za darmo, można go znaleźć, tylko no, trzeba wiedzieć, gdzie szukać. I większość z was raczej tego nie zna, no bo komu przychodzi do głowy, żeby sobie w Google wpisać, a no dzisiaj sobie poszukam, może jakiś znajdę reportaż o matkach ćpunów. No, raczej nikomu to do głowy nie przychodzi, a ja nie pamiętam nawet skąd ja to wziąłem, jak to znalazłem, jak tam trafiłem. Nawet nie mogę znaleźć za bardzo informacji o tym Henryku i Waldemarze. Nie wiem, kto oni są, czy oni dla jakiegoś radia pracują, czy czegoś. Nie wiem, ale ich reportaże są zrobione no, dość profesjonalnie, to raczej wątpię, żeby tacy amatorzy byli. Nie mam pojęcia, dziwna sprawa, tajemnicza, ale te historie są bardzo no, warte posłuchania. I ten reportaż, który teraz puszczam wam, trwa 23 minuty. I tak jak mówiłem, Henryk Dedo, Waldemar Kasperczak, Matki Ćpunów. Aha, no to jeszcze tylko powiem krótko, dlaczego akurat ten i dlaczego w ogóle go puszczam, bo rzadko puszczam jakieś materiały innych ludzi, raczej sam tutaj coś mówię. To dlatego, że no taka przewrotna myśl mi przyświecała, powiem tak, ładnie, poetycko. Bo w tym reportażu występują, tak jak sama nazwa mówi, Matki Ćpunów. No, ludzi, którzy mieli z narkotykami zbyt duży kontakt, dużo większy niż by chcieli. I to jest wszystko, właściwie tutaj się pojawiają się tylko matki i mówią też o sobie, o tym, o rodzinach, jak to te rodziny znoszą. I te matki to są takie właściwie, no, takie matki typu Radio Maryja trochę, takie no, mało nowoczesne, mało obeznane z tym światem dookoła. No, jak to powiedzieć? Brutalnie można powiedzieć, że dość głupie. Głupie dość są. I to dlatego tak mówię, bo jedna z tych matek sama tak mówi o sobie, że no przecież była głupia była, że ona nie to robiła, co trzeba, że ona źle podchodziła do tego swojego dziecka, zupełnie bez sensu. Sama tak o sobie mówi. No to ja tylko za nią powtarzam. I to, co jest dziwne tutaj, to jest ten kontrast między tym... jaka ta matka jest teraz, jak ona to opowiada, ile ona zdołała nabrać mądrości życiowej od tej całej sytuacji, że tam jej dziecko odśpało, ona musiała przez to przechodzić, wszystkiego. Jak bardzo się różni ta kobieta, którą, no, zwykle raczej nie mamy dużego mniemania o ludziach tego typu, nie? Że to takie ludzie z wąskim horyzontem, tacy dosyć tępi, tacy strasznie stereotypowo myślący, z beznadziejnie małą wiedzą. Ale popatrzcie, że takie matki, tacy ludzie też potrafią myśleć normalnie. Do nich też mogą dotrzeć takie oczywiste rzeczy, które się wydają, że nie mają wstępu do takich mózgów, że moher im się na mózg rzucił, a tu się okazuje na przykład, że proszę bardzo, ta matka to jednak jest ktoś, warto jej posłuchać. Dobrze, koniec już tych wstępów, dlatego o tym mówię, żebyście na to zwrócili uwagę, jak będziecie słuchać. Tak jak mówiłem, 23 minuty, tak, Matki Ćpunów, reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka.
Jak była, momenty, kiedy była trzeźwa, kiedy wracała po detoksie, to powiedziała, mamo, to jest tak silne, że gdy idąc z myślą, że idę kupić sobie działkę, gdybym się dowiedziała, że ty nie żyjesz, względnie moje dziecko, to nie wiem, co by było silniejsze, czy ja bym najpierw poszła tam kupić, czy ten, ale mówi, to by mnie nie ruszyło. Nic, to ja później dopiero zrozumiałam, że to jest choroba, i nic, ani rodzice, ani dziecko, ani mąż, ani nic tu się, tu nic nie ma żadnego wpływu. Powiedziałam, mamo, urodzoną jestem narkomanką, bo są ludzie, którzy wezmą i im to nie odpowiada, zdarza się tak. A mnie od pierwszego razu wiedziałam, że to jest to. A jeszcze mi powiedziała coś takiego, wiesz co, że ja tak myślę, że gdyby każdy człowiek w świecie skosztował narkotyku, to 90% ludności na świecie jest narkomanami. To jest tak coś wspaniałego.
Kryśka była na kompocie, prawda, i przyprowadzała nawet do domu takiego chłopaka swojego, Krzysia chyba, pierwszy ten jej taki chłopak, który był dealerem. I siedzieliśmy jakoś tak przy śniadaniu i potem ona wyszła, potem on wyszedł, potem ja znalazłam strzykawkę gdzieś tam w pokoju u Krysi i wtedy nie wiadomo, co robić. Właściwie w takim konkretnym przypadku, jak już ma pan przed sobą córkę, która wzięła ten kompot i ten jej chłopak i strzykawki w domu, ale to jest niesamowite, jak człowiek to się dzieje na oczach moich, to się wszystko działo namacalnie i to ten nauk jest taki, że bezsilność jest paraliżująca, że nie można nic z tym zrobić. I ja prosiłam Boga, żeby oni wyszli z domu, mnie już było wszystko jedno. A z chwilą, kiedy ona zaczęła już brać, to może trwało 7-8 miesięcy. Zeszła na samo dno.
Jak poszedł pierwszy rok do zawodówki? Właśnie to był taki moment jego. Pierwszy rok po ukończeniu podstawowej szkoły. Zachowywał się inaczej, jak powinien się zachowywać. Ale potem... Potem, no bo ten starszy szybciej zareagował jak ja, no bo jeżeli razem byli dwóch chłopaków, to szybciej się zorientował i właśnie mi powiedział, że coś jest nie tak z Leszkiem. No ale żeśmy porozmawiali z nim tak szczerze, no to się przyznał, że po prostu zaczął brać narkotyki.
Skończyła szkołę podstawową, bardzo dobrze się uczyła. Wydawało się, że nigdy nie ma z nim problemów. Była taka zamknięta w sobie. Później średnią szkołę skończyła. Mieliśmy wielkie nadzieje, jak to rodzice. Nie poszła na studia. Mnie się zawsze wydawało, że u niej jest zawsze dobrze. Była taka I w ogóle to, tak patrząc z perspektywy lat, to wiem, że duży błąd był mój też, bo nigdy nie miałam czasu. Praca, sprzątanie, później jeszcze kawiarnia, jakiś dancing z mężem. I to dziecko było spokojne, wydawało mi się, że ja mam zawsze rację. Rodzice to wiedzą lepiej niż dzieci, dzieci mają słuchać, a nie tam. I zawsze ją tak przegaszałam, poza tym nigdy, może nie miała odwagi, może nie ten, nigdy nie wypominała mi tego. I później, jak się dowiedziałam, to wiedziałam, że to jest nieprawda. Mąż przyszedł do domu i mówi mi, że dowiedział się, że nasza córka jest czołową narkomanką w Raciborzu. Ja mówię, ty jesteś chyba nienormalny. Ubzdurałeś po prostu to. Ale później zaczęłam ją obserwować i widziałam, ale nie zdawałam sobie sprawy, że ona z tego nie wyjdzie. Wywoziliśmy ją na wieś, ona przechodziła głody, izolowałam ją w domu, zamykałam drzwi idąc do pracy, żeby ją dostała żółtaczki, poszła na zakaźny, wróciła z zakaźnego, za pół roku sama się zgłosiła, żeby ją tam zamknąć. Ona nie umiała żyć w świecie i nie umiała żyć w świecie narkotyków. Nigdy nie przebywała z narkomanami, szła kupić, wracała do domu, zamykała się w mieszkaniu, bo córka miała swoje mieszkanie, miała umeblowane wszystko i tak się borykała między detoksami, miesiąc trzeźwienia, trzeźwości, 4 tygodnie na detoksie, miesiąc znowu, ale ja nie mogłam obok niej żyć. Jak ona była pod wpływem narkotyku, to ja działało na mnie jak... No strasznie. I ja, no nie mogłam znieść. Ona musiała wychodzić do innego pomieszczenia tego działania, jak ja widziałam, że ona jest pod wpływem. Chociaż brała zawsze heroinę i heroina działa tak, że usypiająco, że ona była bardzo spokojna. Jak ją nikt nie ruszył, tak sobie przesypiała, oczy jej się wywracały. I nikomu tam... Ale ja wiedziałam, że wszystkiego pomału może się pozbyć. To ja się przeprowadziłam do córki, do mieszkania. Mąż przychodził na obiady, na kolacje. Chcieliśmy ją tak upilnować, chodził spać do naszego mieszkania, a ja u córki. I pewnego, tak w nocy mówię, Boże, bo nie widziałam żadnego wyjścia z tego. Chodziły mi samobójcze myśli, bo ja nie mogłam tego przeżyć, tego się nie dało. Odsunęłam się od wszystkich znajomych, chodziłam z głową spuszczoną, bo bałam się, że ktoś mnie zapyta, a co z Małgosią? Ja nie byłam w stanie na ten temat rozmawiać. I tak wieczorem pewnego ten i mówię, Boże, pomóż mi, żebym mogła żyć koło tego mojego dziecka, koło tej mojej córki, bo ja po prostu nie mogłam w jej obecności przebywać, kiedy ona była pod wpływem narkotyków.
Ponieważ ja te dzieci wychowywałam sama, bo z drugim mężem też się rozeszłam. Chciałam im dać podwójną dozę miłości i matki i ojca, ale to tak nie jest to takie proste, prawda? Poza tym stosowałam takie babskie te metody, że mi się wydawało, że jak jest nagotowane, ciasto upieczone, I one mają jakby takie jakieś materialne rzeczy, to chcę, żeby one wszystko miały, a to nie o to w życiu chodzi. To w ogóle nie o to w życiu chodzi. Bezpieczeństwo, żeby dać dziecku, polega na tym, żeby ono, zapewnić mu to, żeby ono do domu wracało tak, jak się wraca do oazy spokoju, ciszy, bezpieczeństwa. Ja teraz to widzę, prawda? Ale wtedy miałam to całe obciążenie tej matki Polki, które po prostu, ja nie mogłam się z tego wydobyć. I ja ciągle coś robiłam w tym domu, a paradoks tego polegał na tym, że ja byłam w domu i te dzieci miały tę matkę, ale jednocześnie ciągle byłam czymś w tym domu zajęta. Także Agnieszka ćwiczyła na pianinie, a Krysia jako osoba towarzyska ciągle latała po jakichś kumach, po koleżankach, na kominy. Tu niby lekcje odrobić, tu niby to, tu niby tam, a jak to w takim osiedlu? Jest dużo takich dzieci, gdzie są puste mieszkania, bo rodzice obydwoje pracują i to dziecko zostawiają samo w domu. Jak ono jest samo w domu, to się nudzi, to zaprasza Krysię. Krysia zaprasza Pawełka, Pawełek zaprasza Wojtka. I tak się tworzą te takie domowe, małe, prawda, takie te przyjaźnie, ale jednocześnie jest okazja do tego, że jak one są bez tej kontroli, a ja jestem, ja byłam szczęśliwa, że ona tam gdzieś jest, że ja nie mam w tym małym mieszkaniu, chociaż to były trzy pokoje, tej całej czeredy w domu, to myślę sobie, to ona taka towarzyska i to tak wyszło właśnie, że ona była taka towarzyska. A ja się cieszyłam, że mogę sobie sprzątać i upiec ciasto na niedzielę. Teraz dopiero to widzę, jaki to jest bezsens. A ja to wszystko puściłam tak na żywioł i w pewnym momencie gdzieś tam poszła do jakiejś koleżanki, która miała już przedtem problemy i pewnie zaczęło się, prawda, tak jak to się zwykle zaczyna, że to się bierze dla zabawy.
Chyba matka zawsze czuje takie momenty, jak widzi, że z dziećmi coś jest nie tak. Chyba każdy. Bo on jak poszedł pierwszy rok do tej szkoły, to widziałam, że no po prostu inne zachowanie jest jego. Zachowanie, ubiór. Także no może jako matka powinnam więcej zwracać uwagi, tylko że ja nie miałam styczności, nie wiedziałam, o co chodzi. Ja nie wiedziałam, co to są narkotyki, do dziś nie wiem. Tak szczerze mówiąc, nie wiem. No bo skąd mogłam to wiedzieć? Przecież ludzie na wsi teraz mają większą wiedzę, a myśmy jaką wiedzę mieli na ten temat. Ale widziałam, że jak wszedł nieraz ze szkoły i był senny, to zdawało się, że zmęczony. Bo żeby dojrzeć do tego, to po prostu trzeba przejść wysoko szkołę, żeby rozpoznać dzieci. To szybciej mi powiedziała, żeby wypił sobie piwo i się położył spać, by jest zmęczony. A nie, że brał jakieś narkotyki.
Cała rodzina jest wtedy uzależniona. Mój mąż to był jeden chodzący kłębek nerwów. To nie było życie, to był koszmar. To był 10-letni koszmar. Myśmy się miotali między sobą, między narkotykami, między córką, między wnuczką, a w ogóle jako małżeństwo tośmy nie istnieli, tylko jako rodzice. Cały środek ciężkości i punkt to było, gdzie ona poszła, ile ona dziś wzięła, czy jutro weźmie, czy ten, to było w głowie bez przerwy te myśli. To jest koszmar.
Kontakt z dziećmi duchowy. Wydaje się to, jak się mówi o tym, to jest abstrakcja. Ale to jest bardzo fizyczna sprawa. To nie jest wcale taka abstrakcja. To brzmi paradoksalnie, ale kontakt duchowy polega na tym, że trzeba z tym dzieckiem być, rozmawiać, pytać się. Można jego przyjaciół czy jej przyjaciółki mieć w domu, i nie pozwalać na to, żeby się spotykali poza domem, na klatkach schodowych, tak jak to nieraz pod tymi blokami te dzieci stoją. Jak dziecko za długo przebywa poza domem, że nie można tego dzieciaka tego domu ściągnąć. Jak dziecko zaczyna wagarować, prawda, jak zaczyna kłamać, jak zaczyna kręcić. I jak dziecko zaczyna szantażować na przykład ojca czy matkę, prawda? Owszem, ja odrobię tą lekcję, ale dasz mi tam, bo chcę pójść z kolegami gdzieś tam, czy chcę pójść z koleżankami, czy idę w sobotę wieczorem, bo będziemy słuchać, wtedy się słuchało listy przebojów. Trudno, żeby iść z takim dzieckiem na słuchanie listy przebojów, jak ono ma 13 czy 14 lat i wtedy to była taka atrakcja. Niemniej jednak ona stosowała takie metody. Dobrze, wszystkie jakie mam zrobione, chcesz zobaczyć, wszystko tego, idę na listę. A ja byłam szczęśliwa, że Agnieszka tam była gdzieś na jakimś egzaminie, a Wojtek tam był u kolegów, a ja miałam pół godziny sama dla siebie w domu. Pójście na łatwiznę. Ale dopiero po latach to się okazuje, jak strasznie to się odbija na dzieciach.
Dałam jej ultimatum, grzecznie, spokojnie. Powiedziałam, dziecko moje, ty jesteś chora. ty już nie dajesz se rady i nie dasz se rady sama. Ty musisz się leczyć. Jeżeli do pewnego dnia nie zrozumiesz, że ty się musisz leczyć, to coś się będzie ciągło. A ja już postawię ci teraz ultimatum. Ja jestem coraz starsza, nie mam już siły, ja już cię nie będę pilnować, musisz wybrać albo leczenie, albo po prostu pójdziesz na ulicę, na gigant, pojedziesz do Katowic, na bajzlu, będziesz sobie żyła. Ja więcej już się tobą zajmować nie będę. Koniec, daję ci takie ultimatum. Poszła z domu. Wierz mi, że noce to była łzy, modlitwa i płacz, bo serce mi pękało z żalu, że moje dziecko jest gdzieś poza domem, ale wiedziałam wewnątrz, tu czułam, że to moje dziecko kiedyś pójdzie, że Bóg wysłucha moich modlitw i to moje dziecko kiedyś będzie zdrowe. Przez 2 lata na kolanach wołałam do Boga i za 2 lata Bóg mnie wysłuchał, moja córka poszła do środka. Nie mamy dzieciom naszym stwarzać komfortu ćpania, bo jeżeli on będzie miał w domu luksus, jeżeli on będzie miał czyste spanie, czyste mieszkanko, ciepłe, to po co on przestanie ćpać? Jak jemu tak dobrze, jak jest odlot, prawda? I każdy dochodzi do dna i my musimy go tam, żeby kategorycznie mieć właśnie tą siłę. I też podjęłam takie drastyczne kroki, ale w tym, że mogłam tak, bo serce krwawi matki strasznie. Jak to moje dziecko, jak patrzyłam na nią na ulicy, jak ona miała spuchnięte nogi, jak ręce, bo to już żyły, nie przyjmowały. Ten, jak sobie myślę, Boże, moje dziecko, ale ja mówię, Panie, daj mi siłę i moc, żebym ja to przetrwała, bo ona musi tam na tej ulicy dojść do dna, a pomóż mi to przetrwać i pomóż mi, żebym, bo my nie możemy Bogu powiedzieć, Panie, stwórz, ja nic nie zrobię, Ty zrób cud i niech ona się idzie leczyć. My musimy sami działać i prosić Boga, żeby nam pomagał w tym, żebyśmy wytrwali.
Ja nigdy nie wiedziałam, w którym momencie mam przestać dawać te pieniądze. Ja te pieniądze jej cały czas dawałam, ponieważ byłam szczęśliwa, że ona nie jest na ulicy. Ja to robiłam dla siebie. Znów to pójście na łatwiznę. Narkomanom się nigdy nie daje pieniędzy. Alkoholikom się nigdy nie daje pieniędzy. Niech dostanie ataku, niech coś zrobi, ale to jest jego sprawa i rodzice muszą wiedzieć w takich sytuacjach, że jest tylko jedna droga – nie dać pieniędzy. Bo jak się nie da tych pieniędzy, to jest taka szansa, że w którymś coś pęknie. Jak się da pieniądze, to jest taka szansa, że się zaćpa dziecko na śmierć, bo przedawkuje. Jest taka szansa, że ktoś inny się z nią też zaćpa, bo obydwoje przedawkują. I jest taka szansa, i trzecia, że nigdy z tego nie wyjdzie, bo zawsze będzie miał to źródło. I wiadomo, że jak się da te pieniądze, to potem się już zaczyna dawać rzeczy, że jeżeli takie dziecko, które bierze, jest w domu, to potem zaczyna wynosić wszystko z domu, ponieważ to jest jakby kontynuacja tego, skoro rodzice dawali, prawda? To ja teraz sobie sam biorę z domu, bo to jest wszystko moje. Ale jeszcze mamy ten kontakt, jeszcze to jest, bo ona bierze dostanie ode mnie pieniądze, no wspaniałe, nie? Ja mam kontakt z dzieckiem, nie jestem zła matka, dziecko przychodzi do mnie w potrzebie, widzę ją, nie martwię się o tym, że ona gdzieś tam jest. Pełen komfort mi to dawało, za te pieniądze moje kupowałam sobie taki komfort, więc ja nic dla swojego dziecka nic nie robiłam, ja dla siebie robiłam, bo ja chciałam być dobrą matką. To cały czas jest ten mój błąd, to cały czas jestem, ja sobie stwarzałam ten komfort psychiczny, dając im pieniądze na te narkotyki. Zostawiłam ją, nie miałam już siły i nie miałam pieniędzy. Zostawiłam ją. Było to 10 lat życia w takim piekle. 10 lat.
Córka była wychowana w próżni, ona nie uznawała żadnych autorytetów, żadnego Boga, żadnego tego. I odwróciła się, jeżeli potrzebowała pomocy. Rodzice byli zamknięci, zawsze mieli rację. I ona poszła do tego najgorszego. Ja uważam, że poszła do narkotyku, bo nie miała nic ważniejszego. Teraz to zrozumiałam, że najważniejsze, żeby dziecko nauczyć kochać Jezusa. Od małego, żeby ono wiedziało, że jest ktoś, komu można wszystko wyznać, do kogo się można modlić, wołać i daje straszne pocieszenie, daje radość, daje inne życie.
Wydaje mi się, że mogłem z nią usiąść, że mogłem z nią inaczej porozmawiać, bo to nie rozmawia się w takim momencie z dzieckiem, patrz co z sobą zrobiłeś, do czego ty dojdziesz, tamten się uczy, a ty nie chodzisz do szkoły. Tak się nie rozmawia, tak, ja tak z nią rozmawiałam. Czy wiesz co ci grozi, czy wiesz kim będziesz, tamten jest szpunem, ten umarł, ten się zaśpiał, tak się nie rozmawia. Rozmawia się w ten sposób, żeby w dziecku odbudować poczucie wartości. Prawda, że ona jest, że jest to w jej ręku, ale że ona jest wartościową, piękną osobą i że musi zrozumieć to, że wszyscy naokoło za taką osobę ją uważają.
Założyłyśmy taką grupę wsparcia matek, bo ja byłam sama. Ja nie miałam z kim na ten temat porozmawiać. Raz, że wstyd, tak się to przyjmowało. Ja się teraz nie wstydzę, bo czy to się jest na raka chorym, czy na gruźlicę, czy na narkomanię, to jest taka sama choroba. Ja się nie mam wstydzić, ja nie powinnam się wstydzić, bo to moje dziecko jest takie samo. Ja zrozumiałam, że Bóg mnie kocha. I moje dziecko, narkomankę, tak samo jak tych dobrych ludzi. I to mi dało to, że ona nie jest wyrzutkiem społeczeństwa, że ona nie jest tym. Ona jest takim samym człowiekiem, któremu trzeba pomóc, bo ono jest chore. I zaczęłyśmy tu w mieszkaniu od 2-3 matek i wymieniamy się doświadczeniami. Bo narkomani to są ludzie, co kłamią strasznie. Kłamią, kręcą, że nic nie można im wierzyć. Kiedy moja córka mi powiedziała chwila trzeźwości, mamo, kiedy ja jestem po detoksie, ma chwilę tej trzeźwości i zaczyna brać i ja już zaczynam zauważać i to jej mówię. To mówi, mamo, jak ty mi mówisz, że ty zauważasz, że ja już zaczynam brać, to ja cię tak nienawidzę, że ty sobie nie zdajesz sprawy. Ten człowiek uzależniony własnej matki potrafi, bo ja jej mówię, że wzięła, że ona się wypiera. Na kolanach mi czasem przysięgała, że ona nie wzięła, a była naćmiana, że ledwo żyła. Tak, są, no, kłamstwo, perfidia jest do ostateczności posunięta i te matki, właśnie te matki muszą się nauczyć nie wierzyć tym swoim dzieciom i nie stwarzać im komfortu ćpania. A czym wcześniej by się to zauważyło i czym wcześniej jakoś, ale nie na siłę i nie krzykiem i nie awanturami i nie wrzaskiem, bo to się nie wskóra nic, tylko właśnie miłością, jak ja już zaczęłam. Ja jej powiedziałam tak, dziecko moje, ja cię kocham strasznie, serce mi krwawi, ale ja muszę postawić kategorycznie albo dom, życie i dziecko, albo gigant i jedziesz. Ja jak cię nie będę widzieć, to mi serce nie będzie pękać.
No, kończcie flaszkę i do domu.
Zachlałeś? Chodź na odwyk. www.odwyk.com. O Bogu po ludzku.
Wasze zdrowie.